Przy mikrofonie niezmiennie Grzegorz Gil, audycję realizuje Piotr Król, a naszym gościem jest pan Maciej Musiał. Opowiada nam przepięknie o Armenii, Ormianach, o elementach kluczowych, jeśli chodzi o pewien charakter narodowy. Mieliśmy genezę Armenii, bardzo ciekawe procesy, przetrwanie Armenii, no ale nie oszukujmy się, przetrwanie bardzo często na warunkach państw silniejszych, większych. To trudne sąsiedztwo. Mówiliśmy o Gruzji, natomiast drodzy państwo, panie Macieju, zanim przejdziemy do pozostałych państw, to stosunkowo mało powiedzieliśmy dzisiaj o Rosji. Zwrócił pan uwagę, że Ormianie dziwią się, że Polacy tak słabo znają rosyjski. Jaką rolę w przetrwaniu Armenii przez ostatnie tysiące lat odegrała carska Rosja, tudzież Związek Radziecki? To jest ważny element, może posłuży nam jako pomoc, by zrozumieć dziś bardzo skomplikowane relacje. Chociażby wizytę premiera Nikoli Paszyniana na Kremlu w trakcie pobiedy. Co Rosja zaproponowała, co dała, co zabrała Ormianom na przestrzeni ostatnich, no powiedzmy, 200-300 lat?
Powiem tak, jeśli chodzi o co najpierw zabrała Rosja, to myślę, że dużo Ormian powie, że zabrała Górski Karabach, tudzież Arcach, bo Ormianie mówią na ten teren Arcach, Azerbejdżanie powiedzą Karabach, a Rosjanie dodadzą tą końcówkę jeszcze taki rusycyzm, że Górski Karabach, górny.
A, czyli to górski jest rusycyzmem, tak?
Tak, tak. To jest jakby nazwa, to jest rusycyzmem, bo na przykład Azerbejdżan mówi, że to ma być Karabach. My nie uznajemy w ogóle jakiejś nazwy Górski Karabach, a Arcach to jest armeński, więc na pewno Rosja, no zdaniem Ormian zabrała ten Karabach, tą świętą ziemię Ormianom, ponieważ Rosja w XIX wieku bardzo mocno weszła w teren za Kaukazu Południowego, ponieważ wygrała w latach 20. wygrała zwycięsko wojnę z Iranem oraz wygrywała kolejne wojny z Turcją. Między innymi w wojnie z Iranem dowodził nam znany dobrze generał Iwan Paskiewicz, który został grafem Erywania nawet w zasłudze za to, że zdobył to miasto oraz te tereny dzisiejsze właśnie Azerbejdżanu i Armenii. No i dzięki na przykład Rosji w XIX wieku, no bo Rosjanie woleli się oprzeć jednak na ludności chrześcijańskiej. Była duża migracja po tych wojnach z Iranu oraz z Turcji tych Ormian do terenu południowych krańców Imperium Rosyjskiego. No i dzięki Rosjanom mogli oni osiedlać się masowo, no bo za bardzo nie ufali jednak ludom tureckim Rosjanie. I też włączali Ormian w samą administrację też państwową. Więc w tym przypadku na przykład Ormianie mogli swobodnie się osiedlać na przykład też na nowo w rejonach właśnie Karabachu, chociaż też tam część już osób mieszkała, czy też w rejonie Erywania i dzisiejszej ogólnie Armenii. Natomiast niestety po I wojnie światowej, kiedy Imperium Rosyjskie się rozpadło, a potem doszli do władzy rosyjscy bolszewicy, to w 1921 roku nowa Rosja bolszewicka chciała uregulować sobie stosunki z Turcją po podboju i wzięciu pod kontrolę właśnie demokratycznych republik, no bo wtedy jak Imperium to carskie się rozpadło, to wyzwoliły się właśnie, była Republika Gruzińska, Armeńska i Azerbejdżańska. No i po odzyskaniu, no bo jako powiedzmy spadkowierca tamtego imperium terytorialnie przynajmniej, Rosja bolszewicka sobie podporządkowała te tereny i podpisała umowę w Karsie. I pierwszą taką, i to trochę jest nazywane takim, no pewnie jakby taką analogię polską szukać, to trochę może taki pakt Ribbentrop-Mołotow, no bo Nachiczewan zamieszkiwali tą enklawę azerbejdżańską, która jest wciśnięta w teren właśnie Armenii.
No tak, to
i
też jest bardzo ciekawe, bo drodzy państwo, to jest w zależności jak na to patrzymy, enklawa lub eksklawa dla Azerbejdżanu, tak zwana eksklawa. Nachiczewan to część, myślę, że wielu z państwa może nie kojarzyć tej części, część wciśnięta pomiędzy Armenię a Iran, tak? Turcję.
Tak, między Armenią, tak. Iran i Turcję.
Tam Iran i Turcję. Jest bardzo malutkie połączenie także tak. z Turcją i to jest, drodzy państwo, no nie mówimy o konflikcie w Nachiczewanie, natomiast niewątpliwie jest to pewnego rodzaju, no bardzo osobliwa cecha, no bo mamy Karabach oczywiście jako pewną wyspę, Ormian, Rosjanie dodadzą Górski, Ormianie powiedzą Arcach, natomiast ten Nachiczewan, ta umowa, na ile, właśnie dlaczego możemy powiedzieć obrazowo, że to Ribbentrop-Mołotow?
Dlatego, że Republika Armenii miała trochę inne granice. Ta po upadku Imperium Carskiego, ona podporządkowała sobie też część terenów zachodniej Armenii, dzisiejszej wschodniej Turcji, nie wszystkie oczywiście te tereny, ale dla Ormian jednak te tereny wschodniej Turcji były w większości zamieszkane przez ludność ormiańską. Niestety, poddano ludobójstwu Ormian w czasie I wojny światowej,
tak, 1915
roku.
Tak, 1915 rok, czyli tutaj wracamy do też ważnego elementu. Mam wrażenie, panie Maćku, że to też jest bardzo ważny mit założycielski dla Ormian, Armenii, to znaczy ta sprawa przekazywana z pokolenia na pokolenie i prawdopodobnie pielęgnowana, no pamięć musi być pielęgnowana. Jedno jest pewne, Armenia dużo szersza na początku wieku XX, choć oczywiście nie granicząca z Morzem Śródziemnym, no ale właśnie Turcja postanowiła tę sprawę w sposób mechaniczny, bestialski rozwiązać. Dochodzi do ludobójstwa Ormian, nieuznawanego oczywiście przez Turków i dzisiaj jest to niewątpliwie kamień no nie węgielny, ale odrazy w relacjach dwustronnych. No i ten Ribbentrop-Mołotow, czyli tu utrata tej wschodniej, tej zachodniej części, tak?
Tak, częściowo zachodniej części oraz tego, że właśnie w traktacie z Karsu było powiedziane, że w Nachiczewanie, który jednak większość zamieszkiwali Ormianie, no że ten teren ma zostać przydzielony do tej azerbejdżańskiej, później Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.
Czyli, no czyli też obiektywnie wówczas Nachiczewan także był ormiański, tak?
Tak, ludnościowo więcej było Ormian w Nachiczewanie, ale to też nie do końca jakby w sensie, nie wszystkie tereny, które też Armenia otrzymała po I wojnie światowej ostatecznie jako Republika Radziecka, też były w pełni ormiańskie, bo na przykład południowy kraniec kraju, ten Siunik, o którym wspominaliśmy, tam więcej było na przykład Azerów, tudzież Azerbejdżan, ale później na przykład w wyniku właśnie ustalenia i ochłonienia tych, takiej ochłody tych granic, no od niej jednak emigrowali, więc tam się zaczęło robić więcej Ormian, a w Nachiczewanie więcej w tym przypadku Azerów.
Czyli ta mapa ludnościowa, demograficzna, etniczna, ona tak naprawdę na przestrzeni ostatnich 200 lat została zupełnie zreorganizowana.
Zniszczona,
zorganizowana. Zobaczycie państwo na mapce, że są pewnego rodzaju niewielkie punkciki należące do albo Azerbejdżanu, nie chodzi tutaj o Nachiczewan i nie mówimy o Karabachu absolutnie, tudzież do Ormian po stronie granicy azerskiej, prawda? Niewielkie plamki, niewielkie plamki.
Tak, to są te enklawy właśnie niewielkie, które no też myślę, że w przyszłości, jeśli będzie zawarty ten traktat pokojowy, to będzie uwzględniona pewnie wymiana tych granic w tym przypadku.
No dobrze, więc ten trudny dla majstrowany generalnie przez dyplomację rosyjską, już bolszewicką traktat, który przeorganizował Armenię, to jest bardzo ciekawe, biorąc pod uwagę Rosję. Do tego jeszcze wrócimy przy okazji konfliktu o Karabach. Natomiast wróćmy, drodzy państwo, by troszeczkę to uporządkować. Mówimy o trudnym sąsiedztwie. No to Gruzja zasadniczo nie jest wielkim problemem dla Ormian. Może niekoniecznie jest to jakiś największy sojusznik. No właśnie, no bo jest wspomniana chociażby wcześniej Rosja, z którą Armenię wiążą między innymi umowy w zakresie bezpieczeństwa. Rosjanie pilnują granic, Rosjanie są zaangażowani w rozjemstwo w Karabachu, w Arcach, lub według Rosjan Górskim Karabachu. Natomiast wróćmy, no mamy wreszcie Turcję. Troszkę powiedzieliśmy już przy okazji ludobójstwa, które dzisiaj kładzie się cieniem na relacjach dwustronnych. Te relacje z Turcją, czy tu w ogóle możliwe jest jakakolwiek normalizacja?
Moim zdaniem tak, natomiast nie wiem, czy to nie będzie się kończyło w pewnym sensie kosztem polityki historycznej samej Republiki Armenii. Ponieważ jeśli na przykład Armenia odwołuje się jednak do ludobójstwa Ormian, ale również do tak zwanej operacji Nemesis, to była taka operacja, tak pokrótce powiedząc, że to była operacja po pierwszej wojnie światowej, gdzie część po prostu środowisk tych niepodległościowych ormiańskich miała dokonać zamachów na ludzi, którzy organizowali ludobójstwo Ormian i część tych po prostu polityków tureckich zostało zamordowanych po prostu z zimną krwią, na przykład na ulicach Berlina. I to się kładzie na przykład bardzo też operacja Nemesis na relacje z samą Turcją, ponieważ w dniu, w rocznicy ludobójstwa Ormian, czyli w tym przypadku tego 25 kwietnia, odsłonięto w Erywaniu pomnik upamiętniający ludzi związanych z tą operacją Nemesis, co Turcja powiedziała, że jest skandalem, bo dlaczego Armenia w ogóle kultywuje jakichś terrorystów, którzy wymordowali tureckich polityków, a co gorsza, no, skończyło się to jednak ochłodzeniem relacji i tym, że zamknięto przestrzeń lotniczą po prostu dla samolotów armeńskich nad Republiką Turecką, a te relacje odrobinę, one się polepszyły w tym roku, ponieważ w momencie, kiedy doszło do trzęsienia ziemi na terenie Turcji, to właśnie przez to zamknięto od 1993 roku te granice armeńsko-tureckie, to przez część tych punktów na granicy Armenia wysłała pomoc humanitarną do Turcji.
Zobaczcie państwo, bardzo ciekawe, czyli dramatyczne wydarzenia we wschodniej części Turcji i jednak odblokowanie tej granicy zabetonowanej niemalże od 1993 roku. Ja pamiętam, drodzy państwo, panie Macieju, dramatyczne wydarzenie związane z historią Armenii jeszcze w ramach bloku wschodniego, 1988 rok, pamiętam z podręczników, tragiczne w skutkach trzęsienie ziemi i jednocześnie pewien impuls, by w kontekście humanitarnym nie było podziału na komunistów i imperialistów zachodnich i bardzo duży wspólny wysiłek, by Armenię ratować wówczas, połączenie wysiłków bez względu na geopolityczne afiliacje. 1988 rok, ale skoro jesteśmy przy tym, to drodzy państwo, też warto pamiętać, że Armenia to obszar niestabilny geologicznie, bardzo niestabilny geologicznie, stąd też tego rodzaju katastrofy mogą się tam dziać, biorąc pod uwagę czystą geologię. No dobrze, mamy Turków, te dramatyczne wydarzenia troszkę zbliżają, później się jednak okazuje, że można polityką historyczną znów wrócić do punktu wyjścia. No i to, co jest tutaj arcyciekawe. Już pan wspomniał, panie Macieju, o tych perskich korzeniach, biorąc pod uwagę rody, dynastie rządzące tą Armenią tysiące lat temu. Islamska Republika Iranu, w większości oczywiście etnicznej, nie złożona z Persów, ale nie tylko. Jak wyjaśnić to bardzo egzotyczne partnerstwo? Nie wiem, czy strategiczne, może bardziej taktyczne. Chrześcijańskich Ormian i szyitów ajatollahów, dla których w zasadzie no, chrześcijanie powinni być wrogami numer jeden. Podobnie jak Żydzi i tak zwany mały szatan. Jak to wyjaśnić? Stosunki z Iranem, tego małego państewka wtłoczonego w otoczenie złożone z wielkich graczy, takich między innymi jak Iran. Jaką wartość dla ajatollahów przedstawia dzisiaj Armenia?
Myślę, że to jest bardziej kwestia pragmatyczna. Oczywiście tam na kanwie takich stosunków dyplomatycznych oczywiście pojawiają się takie słodkie słowa, że właśnie łączy nas to wielowiekowa tradycja, że przecież poszczególni władcy, czy to dziedzictwo, czy wymiana kulturowa, to wszystko było od dziesiątek tysięcy lat i że no to do dzisiaj po prostu trwa. Jakie to jest wspaniałe. Ale no nie oszukujmy się, jednak Iran no też jest takim graczem politycznym, że on nie kocha też Armenii dlatego, że ona na przykład robi dobre wino, albo że jacyś władcy z Iranu byli królami Armenii w tym przypadku. Moim zdaniem tam jest taka chłodna kalkulacja, żeby po prostu nie wzmocnić w rejonie zarówno Azerbejdżanu, ale również Turcji. No oczywiście Iran też łączą różne projekty gospodarcze z Azerbejdżanem, ale moim zdaniem chodzi o to, żeby właśnie nie doprowadzić do takiego odcięcia się bezpośredniej granicy z krajem, który jednak jest w tym przypadku no, jednak przyjaznym, jakim jest Armenia, i żeby nie połączyć też tak bezpośrednio, myślę, że tej Turcji z Azerbejdżanem bezpośrednio w tym przypadku, żeby nie było bezpośredniej granicy takiej twardej, bo to by jednak Iran w tym obszarze osłabiło i Iran robi bardzo dużo w tym kierunku, ponieważ Iran nie dość, że robi w pobliżu granicy azerbejdżańskiej, robi co jakiś czas manewry wojskowe. Ta sytuacja z Azerbejdżanem też jest często napięta, bo są wydalani nawzajem dyplomaci oraz pracownicy placówek dyplomatycznych oskarżani o szpiegostwo, a to na rzecz Iranu, a to na rzecz Azerbejdżanu. Mamy też ten atak z tego roku na azerbejdżańską ambasadę Iranu, więc ogólnie to partnerstwo takie z Armenią, no to bardziej chodzi o to, żeby utrzymać po prostu tak naprawdę też ten korytarz w tym przypadku w Siuniku, w tej południowej granicy. No i Iran robi to też w tym przypadku, że Iran na przykład tam stawia konsulat na przykład w Kapanie, czyli w stolicy tego regionu, czyli daje swoją fizyczną obecność Iran i to jest bardzo ważne, daje swoją fizyczną obecność. I też się pojawiły pogłoski, że Iran może będzie chcieć sprzedać jakąś broń Armenii, chociaż Armenia boi się jak ognia jakichkolwiek wzmianek o tym, jakoby na przykład używa dronów irańskich i zawsze to dementuje, więc nie wiadomo, czy tak naprawdę w ogóle kupi ten sprzęt od Iranu.
Za chwilę przejdziemy, drodzy Państwo, do tych wątków militarnych i do przyczyn eskalacji trochę chyba zaskakującej z roku 2020 konfliktu o Karabach, Arcach. Natomiast no właśnie, Armenia osamotniona, Armenia, która no w zasadzie nie może liczyć na swojego patrona, sponsora, czyli Rosję, którą wiążą z Armenią zobowiązania, związki sojusznicze, no ale nic z tego nie wynika, ponieważ Armenia zaatakowana została pozostawiona sama sobie. Zatem mamy Iran, mamy ajatollahów, ale też Armenia nie może sobie pozwolić na zbyt dużo, a raczej ta pomoc musiałaby być przekazywana nieoficjalnie. Tu warto też pamiętać o tym, że, drodzy Państwo, Azerbejdżan jest wyzwaniem dla ajatollahów, biorąc pod uwagę chociażby wizję tak zwanego Wielkiego Azerbejdżanu. Przecież Azerzy zamieszkują także Iran i tutaj ewentualna zbyt wyraźna wiktoria w tym konflikcie o Karabach mogłaby rozochocić irańskich Azerów, prawda?
Co do tych kwestii separatystycznych, ja nie wiem, na ile one są tak naprawdę realnym zagrożeniem. Natomiast podnoszony często teraz przez prezydenta Ilhama Alijewa jest podnoszony taki bardziej rewizjonizm granic właśnie Azerbejdżanu. Natomiast on bardziej podnosi ten rewizjonizm w kontekście Armenii. Jakby Azerbejdżan też się boi, myślę, tak wprost zaatakować też Iran, no bo jeśli na przykład dyplomaci azerbejdżańscy na przykład byli na przykład z wizytą w Izraelu, no bo w Izraelu w ogóle otworzono pierwszą placówkę dyplomatyczną szyicką, tą, co teraz jest aktywną azerbejdżańską, to jak Iran na przykład, znaczy Izrael jak mówił tak bardzo agresywnie o Iranie, że ten nasz sojusz z Azerbejdżanem jest taki wspaniały, już te relacje się polepszają, ta współpraca militarna, żeby Iran uważał, Azerbejdżan już tak nie mówił, tak już tak ostro nie wypowiadał się.
Nie, oczywiście, to nie jest wiązanie tych dwóch wątków i natomiast bardziej chodzi mi o perspektywę ajatollahów, utrzymania stabilnych granic. No i właśnie, chcę zwrócić Państwa uwagę, że to partnerstwo Teheranu z Erywaniem ma bardziej charakter negatywny. Jest związane z wspólnotą wrogów, a nie wspólnotą jakichś wielkich interesów. Takie partnerstwa negatywne też bywają zawierane, tak jak pan Maciej wskazał, bardziej taktyczne, aniżeli strategiczne. Na pewno jest to na rękę Armenii. Za chwilę dłuższy fragment dotyczący Karabachu. No właśnie, ten Karabach, który rozpala różnego rodzaju media od roku 2020, ciekawość mediów. Panie Maćku, pozwolę sobie do tego Karabachu teraz nawiązać. To znaczy, dlaczego w roku 2020 doszło do eskalacji konfliktu, który był zamrożony od połowy lat 90. Co takiego się stało, że no chyba Azerbejdżan, prawda, przeszedł do działań ofensywnych. Czy Armenia jest tak słaba, słaba jak nigdy i uznano, Alijew uznał, że teraz albo nigdy?
Myślę, że klimat, który też pozwolił na samo rozpoczęcie wojny, to myślę, że po pierwsze to było testowanie poniekąd Armenii już w połowie 2020 roku, gdzie doszło do wymiany ognia, więc Azerbejdżan mógł też sobie testować tak naprawdę Armenię, w jaki sposób ona zareaguje, jakiego sprzętu tak naprawdę użyje. Ale myślę, że też na samą wojnę mogą wpłynąć też kwestie na przykład covidowe, też załamanie się na przykład cen ogólnie surowców energetycznych, co mogło też wpłynąć po prostu na też kondycję gospodarki Azerbejdżanu, tudzież też to, że na przykład Azerbejdżan też się zamknął w czasie tej pandemii.
Czyli troszeczkę, panie Maćku, taka mała wojenka jest medialnie takim troszeczkę zapchaj dziurą, tematem zastępczym, pozwoli przetrwać trudny ekonomicznie okres, trochę tak?
Też myślę, że poniekąd tak, ponieważ tak naprawdę jeśli Alijew by przegrał tą wojnę, prezydent Alijew, no to by bardzo jednak podtopiłoby jego prestiż i ogólnie jego też pozycję w samym państwie, a nie ukrywajmy, że jednak odzyskanie tych terytoriów po prawie 30 latach, no to bardzo wzmocniło prezydenta Alijewa I nawet jeśli ktoś jest na przykład politykiem opozycyjnym jednak w Azerbejdżanie, myślę, no to jednak no, trudno szukać jakiejś konkluzji na przykład wśród ruchów opozycyjnych, żeby na przykład powiedzieli, że Karabach nie jest azerbejdżański, no bo jest to integralna część tego państwa. Więc myślę, że też trzeba było Alijewowi po prostu takiego namacalnego sukcesu. Może też się złożyło na to, że na przykład dostał też zielone światło od Turcji. Może na przykład w tym momencie na przykład prezydent Turcji Recep Erdoğan powiedział, że on jest na przykład w stanie na obecny moment właśnie wysłać pomoc na przykład do Azerbejdżanu i wiemy o tym, że na przykład Turcja aktywnie na przykład wysyła sprzęt wojskowy. Być może też się złożyło też te kwestie, że na przykład może opinia publiczna też by zbyt mocniej zareagowała w obliczu właśnie innych wyzwań globalnych.
Mamy zatem jasność, drodzy Państwo, dlaczego 2020 rok, sytuacja jest bardzo dynamiczna i do konfliktu o Karabach wrócimy po krótkiej muzycznej przerwie w ostatniej, czwartej części naszego globalnego punktu spojrzenia o Araracie, Karabachu i Armenii. Do usłyszenia po krótkiej przerwie.